środku dnia.
W środku dnia witają Państwa Rafał Regulski i Paweł Kretkowski. My nie będziemy może teraz o historii rozmawiać, aczkolwiek nawiążemy do tamtych wydarzeń, rozmawiając o prawach pracowników, o tym, czy pracodawcy pracowników szanują i czy pracownicy są świadomi swoich praw, które mają i które mogą wyrażać, chociażby organizując się w związkach zawodowych. Tak pomyślałem, że jeżeli ktokolwiek nie wie jeszcze, dlaczego w Poznaniu jest ulica 28 czerwca 1956 roku, no to dziś ma najlepszą i najłatwiejszą chyba okazję, by się tego dowiedzieć. Wystarczy śledzić poznańskie media. Aczkolwiek największe portale internetowe, te ogólnopolskie, raczej na ten temat milczą, chyba że nie milczały wczesnym rankiem, a teraz to zostało zepchnięte gdzieś tam na dalsze plany. Rozmawiamy o prawach pracowniczych, a takim punktem wyjścia niechaj będzie wydarzenie z pewnej korporacji znanej na całym świecie, także w Poznaniu. Chodzi o sieć restauracji McDonald's. To był impuls, mówią młodzi ludzie, którzy założyli Solidarność wśród pracowników właśnie tej restauracji w Poznaniu. W Polsce to prawdopodobnie jedyna organizacja związkowa w tej sieci. W niektórych miejscach pracy działalność związkowa jest szczególnie trudna, a w dodatku Polacy niezbyt chętnie wstępują do związków zawodowych. Według danych to kilka procent ogółu zatrudnionych. Może będzie okazja powiedzieć w dalszym ciągu audycji, jak to się ma do Europy. Jednak w tym miejscu, które mijamy bez większych emocji, w galerii handlowej, gdzie automatyczne kasy, frytki i burgery, młodzi ludzie postanowili zawalczyć o swoje prawa pracownicze. Domagają się między innymi wyższych stawek godzinowych, jasnych zasad przyznawania premii, a tłumaczy to przewodniczący tej tymczasowej Komisji Zakładowej Solidarności Grzegorz Szczerski. Ma niecałe, proszę Państwa, 19 lat, ale jak zaznacza, on i inni związkowcy liczą przede wszystkim na dialog z pracodawcą.
Chcielibyśmy rozwiązywać problemy głównie dialogiem, żeby to po prostu było obustronne zrozumienie, że zarówno nie ma pracowników bez pracodawcy, jak i nie ma pracodawcy bez pracowników. Dlatego mam nadzieję, że po prostu uda nam się porozmawiać z pracodawcą. Pracodawca zrozumie nasze racje i uzna, że może jednak warto dbać o swoich pracowników bardziej niż obecnie jest to robione. Zebraliśmy się na nocnej zmianie z kolegą. Uznaliśmy, że mamy tego wszystkiego dość. Trzeba zawalczyć o swoje. Zebraliśmy poparcie, po prostu podpisaliśmy wszystkie dokumenty, jakie trzeba było i tak oto powstał związek zawodowy. Cały proces założenia trwał, myślę, około 2 tygodnie. Nasze postulaty to tak, żeby stawka dla pracownika była 22,80, żeby także odpowiednio podnieść stawki dla instruktorów, liderów gościnności, menadżerów, żeby była premia, jasno określony regulamin premii oraz żeby była w 100% płatna przerwa. To są takie nasze najważniejsze postulaty.
Tak, proszę Państwa. Nie wiem, ilu z Państwa bywało w tych restauracjach. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, jak młodzi ludzie tam pracują. No i nie wiem, czy będziemy tutaj aż mówić o podziwie dla tego młodego człowieka, który zajął się tymi sprawami w swojej restauracji, to znaczy tej, gdzie pracuje. Czy warto walczyć o prawa pracownicze, czy pracodawcy szanują drugą stronę dialogu społecznego? W zeszłym roku po kilku tygodniach zakończył się jeden z najdłuższych od wielu lat strajków w Wielkopolsce. Strajkowali pracownicy fabryk autobusów Solaris z Bolechowa, Poznania i Środy Wielkopolskiej. Wtedy wywalczyli 500 zł brutto podwyżki. W tym roku rozmowy z pracodawcą przebiegły w zupełnie innej atmosferze i szybko skończyły się porozumieniem, czyli sukcesem obu stron, mówi lider Solidarności w Solaris Bus & Coach Albert Wojtczak.
Negocjacje zaczęliśmy od maja, mieliśmy jedno spotkanie, pracodawca nas poprosił o to, żebyśmy je przełożyli na połowę czerwca z tego względu, bo dopiero będzie widział wyniki, jakie są na sprzedaż na 2024 rok. Mało tego, jeszcze też taki mamy plan, jakby powiedzieć, naprawczy, jeżeli chodzi o oszczędność pieniędzy we firmie. Po prostu będzie z nami mógł bardziej profesjonalnie rozmawiać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że mówię dobrze, ale chcielibyśmy dostać jakiś gwarant, że pracodawca nam przedstawi swoje warunki na wynagrodzenia. I tak się stało, bo spotkaliśmy się w czerwcu. można powiedzieć, w połowie i zakończyliśmy to na dwóch spotkaniach i...
Można powiedzieć, że ekspresowe tempo. Rzadko się zdarza, żeby negocjacje tak gładko przebiegały. Co na to wpłynęło, pana zdaniem?
Wpłynęło to przede wszystkim to, że pracodawca przyszedł, tak jak się zdeklarował, tak dał ofertę i położył na stół 420 zł, co spowodowało, że to były dobre negocjacje, bo nasz cel, nie ukrywam, był 500 zł. A każdego pracownika równo i dużo nas nie dzieliło.
Z liderem Solidarności w Solarisie, Albertem Wojtczakiem, rozmawiał Jacek Kosiak. Związkowcy z Solarisa podkreślają, że o sukcesie porozumienia i tempie rozmów zadecydowała jedynie dobra wola obu stron. Czyli tutaj mamy do czynienia z dialogiem pracowników z pracodawcą. Jacek Kulik przez lata był pracodawcą i pilnym obserwatorem rynku pracy, nadal jest. Jego zdaniem w obecnej sytuacji gospodarczej pracodawcy szanują pracowników.
Płaca minimalna będzie wzrastała od 1 lipca do 3600 zł. Bardziej niepokojące jest prognozowany wzrost płacy minimalnej na kolejny rok i uważam, że te 4300 proponowane być może na tym się nie skończy, dlatego że związkowcy bardzo mocno się okupują na swoich stanowiskach i żądają jeszcze większego podwyższenia płacy minimalnej. No cóż, będziemy pewnie ze spokojem przyglądali się sytuacji, to jak to będzie wyglądało. No, dane płynące z gospodarki pewnie w różnych branżach są różne, ale uśredniając te dane na pewno nie są optymistyczne. Pracodawcy szanują swoich pracowników. Uważają, że ostatnia rzecz, która może się zdarzyć, to jest zwolnienie pracownika, no bo pewnie później trudno przeszkolić, dopasować do danego konkretnego stanowiska pracy, ale też znaleźć odpowiedniego kandydata.
No i jeszcze raz posłuchajmy Jacka Kulika, który zauważa, że oczekiwania pracowników rosną.
Są bardziej tacy chyba represyjni względem pracodawców. Oczekują większych podwyżek, no bo siłą rzeczy, jeżeli ta inflacja jest wysoka i więcej płacimy codziennie idąc do sklepu, no to też oczekujemy od pracodawcy, że pracodawca będzie jednak musiał podwyższyć płacę, bo inaczej, no jeżeli jest niska stopa bezrobocia, to pracownik ma szansę znaleźć inną pracę, być może lepiej płatną albo z mniejszym obciążeniem. Jakby tutaj nie obawiałbym się, ale to z poziomu rynku tego pracownika, że ta stopa bezrobocia będzie wzrastała. Z poziomu pan pyta o nastroje wśród pracodawców. No tak jak powiedziałem, no pracodawca płacze i płaci, no bo choćby nawet. Polski Ład w roku ubiegłym spowodował, że koszty pracodawcy wzrosły o 7%. Tak, to są dane nie moje, tylko dane GUS-u podawane 7%. Teraz presje płacowe są bardzo wysokie, więc jakby ta spirala kosztów, ona się cały czas nakręca. Widzimy to też pod względem ilości upadłości firm.
Proszę państwa, pytamy w tej godzinie i zapraszamy do rozmowy pod numerem 618-654-654. Do rozmowy na temat taki, czy polski pracodawca, czy w ogóle w Polsce pracodawca szanuje pracownika, czy pracownicy są świadomi swoich praw, a też dlaczego w porównaniu do takich krajów jak na przykład Włochy, kraje skandynawskie, Belgia, u nas tak bardzo mało pracowników wstępuje do związków zawodowych, bo na przykład w takich krajach skandynawskich nawet 70% pracujących jest członkami związków zawodowych, a u nas jest to kilka do 10%. Także zapraszam do rozmowy 618-654-654. Dzień dobry panu, witam serdecznie i słuchamy pana spostrzeżeń, uwag, refleksji.
Dzień dobry jeszcze raz. Chcę tylko zaznaczyć tutaj, że ja dzwonię z Piły i na imię mam Dariusz.
Dzień dobry panu.
I chciałbym powiedzieć, bo pracuję w firmie, która się zajmuje zbieraniem odpadów. Firma, która bez przerwy jest ogromną firmą, bo jest międzynarodową firmą, ale...
Międzynarodową. Bardzo...
Tak, tak. Dzieli pracowników na przykład, którzy pracują w Poznaniu, a ci, co pracują w Pile, to jest duża różnica w zarobkach. I w ogóle pną koszty kosztem pracowników, koszty typu nawet woda, czy ten, tylko po prostu jakieś tam dystrybutory do wody dali tylko, jakieś kupowali wodę. No i podwyżki są bardzo niskie. Jak ja słyszę, że tutaj było w McDonaldzie 420 zł, to ja nie wiem skąd bym ja tutaj miał dostać. Tam dostaliśmy chyba 250 zł, czy 200 parę złotych podwyżki. Gdzie to jest w ogóle poniżej inflacji? No i tracimy cały czas, także...
A może pan, podać przykład takiej nierówności między Poznaniem a Piłą w pana firmie?
No jest taka, że na przykład ładowacz zarabia około 4 tysięcy, niecałe 4 tysiące, a w Pile to 3 tysiące i to w porywach tam ma. Jak zrobi nadgodziny.
A jakoś wam to tłumaczą? Dlaczego jest ten rozdziew?
Nie, po prostu na mnie tego nie tłumaczą. My jesteśmy zawsze w tym. Jak tak podają nam, jesteśmy małymi ludźmi, robią co chcą z nami. A jeśli chodzi o związki zawodowe, to tak zostały upolitycznione, że nie chcą ludzie się zapisywać. Dlatego, że weszła polityka w związki zawodowe, tu się przestało być... to dla pracownika, tylko się jakoś większe rzeczy zaczęły, nie tylko pracownik się liczył.
A ja rozumiem, że pan mówi, porównuje te zarobki na takich samych, że tak powiem, stanowiskach, takich samych miejscach pracy, tak?
Tak, dokładnie. Ja troszeczkę się tym interesuję i tak nie tylko w Pile, bo ta firma jest ogólnopolska, są duże różnice, naprawdę po 200, po 300 zł na tym samym stanowisku.
To jeszcze jedno pytanie. To tego nie reguluje jakiś wasz, nie wiem, wewnętrzny regulamin zakładowy?
Nie, to jest... Regulaminy są jakby w poszczególnych takich miastach, zakładach, które są i różnią się między tymi zakładami, które są w większych miastach. Większe miasta, większe pieniądze są po prostu.
A mówi pan, że pan się tym interesuje jako związkowiec, czy jako niezwiązkowiec?
Jako niezwiązkowiec. Ja się w ogóle sytuacją w Polsce interesuje i po prostu ta inflacja zabiera nam pieniądze. Niedużo zarabialiśmy, a jeszcze zabiera nam i... No nie widać tego końca, kiedy to się skończy, a różnice w tych opłacach są duże, naprawdę duże.
Dziękuję panu bardzo za tę wypowiedź. No gorzka uwaga i gorzka sytuacja. Dziękuję jeszcze raz. Halo, dzień dobry.
To ja?
Tak, to pani, dzień dobry.
Witam, kłaniam się.
Jest pani na
powiem ten. Tak, proszę państwa, przed chwilą pan dzwonił, tak, i ma pretensje, że nie zarabia tyle, ile zarabia człowiek w Poznaniu.
Pan z Piły, że nie zarabia tyle, ile w Poznaniu by zarabiał.
Tak, tak, tak. No ale proszę państwa, to co ma być? Urawniłowka? Mają wszyscy zarabiać równo? To o co nam chodzi? Przede wszystkim ja bym zlikwidowała związki zawodowe, bo porównywanie związków zawodowych na Zachodzie do naszych, no tak jak pan wspomniał, po prostu nasze związki zawodowe to jest polityka. No proszę zauważyć, już abstrahuję od tego, ile zarabia pan Duda, ten szef tak zwanej Solidarności. Powiem szczerze, że mnie już to słowo przez gardło nie chce przechodzić. Jak się skończyła nasza sławetna Solidarność? No, gdzie się znaleźli ci szefowie, to całe szefostwo? A gdzie są robotnicy? Także robotnicy to było takie, można powiedzieć, mięso armatnie dla ludzi, którzy chcieli się dorwać do władzy. I to była nasza Solidarność, tak? I takie opowiadanie, że w McDonaldzie mają być związki zawodowe.
No są, no powstały w jednym.
Tak, tak, no tak, ale proszę pana, przede wszystkim rządzi ekonomia, bo co teraz nasz rząd wyprawia, to jest skandal i dlatego mamy inflację. Po prostu narzuca zakładom pracy...
Inflacja ma wiele źródeł.
Inflacja
ma...
Nie, nie, nie.
A jeszcze
nie możemy sztucznie podwyższać pensji, bo na Zachodzie na przykład mają wysoko. My nie możemy się jeszcze długo porównywać z Zachodem, bo nasza ekonomia po prostu odstaje. Nie wiem, czy o 100%. Myślę, że tak.
Jeszcze jedno pytanie do pani pierwszej uwagi mam. Uważa tak? pani, że w jednej firmie ludzie mający to samo stanowisko, to samo zajęcie, tak. nie powinni zarabiać tyle samo?
Ale proszę pana, ta firma, która jest w Pile, ma na pewno mniejszy budżet. Firma w Poznaniu, ta matka, ma na pewno większy budżet. Nie porównujmy tego, nie mówmy, że ten...
Okej, rozumiem, tak czyli być. W ten sposób pani rozumie. Dobra, dziękuję tak, bardzo. Tak, tak. Dziękuję pani za uwagi. I kolejny słuchacz, dzień dobry.
Dzień dobry, ja pozdrawiam tą panią. Ja pracuję też w międzynarodowej firmie hiszpańskiej i powiem panu tak, że właśnie jest 20 oddziałów bodajże w Polsce. Na każdym oddziale, nieważne czy on się znajduje w Poznaniu, czy gdzieś na wsi, są takie same pensje. Bo abstrahując od tego wszystkiego, czy ja w Poznaniu wykonuję inną pracę jak kolega na przykład, nie wiem, w Suwałkach, czy jeszcze w jakiejś tam wiosce, więc tutaj po prostu no, uczciwość firmy. A jeśli chodzi o związki zawodowe, powiem panu tak, u nas w firmie są, my akurat nie należymy, należy tam tylko chyba jedna osoba na 20 pracujących, ale są w spółce matce, załóżmy w siedzibie i powiem tak, gdyby nie było związków zawodowych, to czy to jest firma polska, szczególnie polskie firmy, nie podnoszą, bardzo rzadko podnoszą firmy zarobki same z siebie, że na przykład jest inflacja, że mamy większy zysk. My to widzimy w swojej firmie, że po prostu kwestia jest taka, że jednak muszą być te rozmowy, trzeba ich naciskać, trzeba też tłumaczyć, że my też chcemy żyć godnie. I co zauważyłem? Pracowałem poprzednio 17 lat w polskiej firmie, zarabiałem bardzo dobrze, ale oczywiście to było. ZUS od najniższej. Dlaczego? Bo nie będziemy wtedy konkurencyjni, to ja się pytam. A firma zagraniczna inaczej opłaca podatki. Tutaj mamy wszystko na konto, mamy wszystko przejrzyste i nie ma najmniejszego problemu, żeby po prostu to sprawdzić. Więc dlatego ja po prostu twierdzę, że część, a w zasadzie duża część polskich pracodawców sama z siebie nigdy nie podniesie, a te płacze i lamenty, że nie masz czego, zamykam firmę. No ludzie, na wolnym rynku, jeżeli zamknie firmę, otworzy drugi firmę albo przejmie pracowników, więc niestety, ale to jest przykre, ale firmy same z siebie nie chcą podnosić zarobków.
Jeszcze jedno pytanie do pana. Powiedział pan, tak? że pracuje w międzynarodowej firmie i tak. że zarobki są ujednolicone. Czy to znaczy, że te zagraniczne jakby oddziały firmy mają, mówi pan o zarobkach ujednoliconych w skali kraju, czy w ogóle w skali tej międzynarodowej?
Nie, oczywiście w skali kraju. Mm-hmm. Międzynarodowej, no to wie pan, jeżeli firma ma siedzibę na przykład w Anglii czy w Norwegii, nie może być sytuacji, bo to jest jednak też sytuacja rynkowa. Jeżeli oni by nam dali 20 tysięcy, no to by była parodia. Więc
to
oni
pan by
nie
zarabiał kokosy. Ich czereśnie byłyby pana kokosami.
Dokładnie, także po prostu ja, mój wniosek jest taki, obserwując ten rynek pracy i to wszystko, po prostu jesteśmy niewolnikami w większości firm. Tu akurat nie narzekam, bo zarabiam dobrze i kwestia jest tego typu, że polski pracodawca jest, pracowałem za granicą i twierdzę, że jest najgorszym pracodawcą, gdziekolwiek bym nie pracował. Nie można przyjść na zagranicą, pracowałem w Norwegii, przychodziłem i mówię, ach kurczę, czy robię swoją robotę dobrze? No bardzo dobrze. No to może by jakaś, no słuchaj, pomyślę, za tydzień nie ma problemu, bo jednak ja cię cenię, a nie chciałbym, żebyś poszedł gdzieś do konkurencji. U nas tego nie ma, bo najbardziej się cieszyli pracodawcy, jak stało cała kolejka sznur pod bramą. Teraz płaczą, bo państwo trochę dało więcej pieniędzy i po prostu musieli podnieść pensje. Więc tutaj to jest skomplikowana sprawa, ale kwestia jest po prostu cenimy się jako pracownicy i jeżeli ten pracodawca nas po prostu okłamuje, czy wielokrotnie z kolegami rozmawiam, że mówi, no słuchaj, miałem mieć ubezpieczenie od najniższej, ja mam tam na jakąś jedną piątą etatu, bo jego nie stać. No szanujmy się, zmieniajmy pracę i po prostu nie dajmy się, bo mówię, polski pracodawca jest jednym z najgorszych, jaki spotkałem w swoim życiu.
Może na razie tak jest, a może po prostu za mało
związków zawodowych.
Nie, o pesymizm. I urwał nam się pan. Halo, dzień dobry, halo.
No witam pana serdecznie.
Witam pan serdecznie.
Mam ciekawy temat do pana, tylko poza anteną.
No to nie,
ciekawą
to my tutaj...
Ciekawą byśmy zrobili tutaj, bo ja mam pewien problem taki, że...
To nie teraz, proszę pana.
Ja wiem o co chodzi, może się dzwonimy, czy jak to wygląda, bo...
Ja tu sobie spisuję pana numer.
Niech pan spisze, niech pan do mnie pozwoli.
Kolejnego słuchacza zaraz odbieram.
Ja panu
odbieram.
Ciekawy temat nadam na audycję piękną i na pewno pan będzie zadowolony.
Dziękuję panu bardzo. Halo, dzień dobry. Halo.
Halo.
Jesteśmy na antenie, witam pana.
Dzień dobry. Ja bym może chciał się odnieść przede wszystkim do tej pani, która tam tak oceniała, przedstawiała swój punkt widzenia na to wszystko. To jeżeli nadal słucha, lepiej by było, gdyby słuchała, a nie mówiła, szczególnie nie oceniała. Miłego dnia, wszystkiego dobrego.
Urywa nam się pan, nie wiem, nie słyszymy wszystkiego, jakieś są przerwy w łączeniu. Halo, dzień dobry, kolejny słuchacz na antenie. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry panu, halo, jesteśmy na antenie.
Czy ja uważam, że to różnicowanie wynagrodzeń co do różnych części kraju to jakoś jest uzasadnione, tak? Tutaj pan wcześniej, który się wypowiadał, chyba poprzedni jeszcze słuchacz, mówił, że zarobki w Anglii są inne niż w Polsce. No to jeżeli chce ujednolicić te wynagrodzenia, to powinny być równe. Natomiast koszty utrzymania firmy, ja patrzę z drugiej strony, koszty utrzymania firmy w małej wsi gdzieś pod Poznaniem są dużo niższe niż w Poznaniu, tak? Także koszty życia dla pracowników w Poznaniu są dużo wyższe niż w małej miejscowości. Także to różnicowanie wcale nie jest zasadne. Moim zdaniem to nie powinno być ujednolicone. No nie jesteśmy w komunie, tak? To nie jest komuna, że mam wszyscy równo zarabiać. Natomiast trochę ekonomii tutaj powinno też być brane pod uwagę, tak? Jeżeli koszty utrzymania od danego oddziału są dużo niższe, koszty życia w danej miejscowości są dużo niższe, no to jest zasadne to, żeby te wynagrodzenia w danym stanowisku powinny być też niższe. Oczywiście wynagrodzenia na danym stanowisku w jednym oddziale identyczne, tak, jak najbardziej. Natomiast to różnicowanie w zależności od miejsca położenia oddziału jest w jakiś sposób uzasadnione ekonomicznie i to nie jest z punktu widzenia pracodawcy tylko, ale też z punktu widzenia pracownika, tak? To, że wynajmu mieszkania powietrza w małej miejscowości wynosi 1000 zł kawalerki, w Poznaniu 2000 przykładowo. Także to jakby realna wartość pieniądza tego wynagrodzenia jest zupełnie inna. To można było mówić nawet drugą stronę. Jeżeli mamy ujednolicone wynagrodzenia w różnych częściach, to można powiedzieć, że siła nabywcza, wartość nominalna, siła nabywcza tego pieniądza, tak, który zarabia pracownik, jest dużo wyższa w tej małej miejscowości. Stąd można było mówić, że jest to dyskryminacja pracowników z Poznania, tak? No bo koszty życia są dużo wyższe i koszty dojazdu, koszty komunikacji, czas dojazdu. No także można to patrzeć z różnych punktów widzenia. Także nie zawsze to ujednolicanie pensji jest odpowiednie. Bo jeżeli mielibyśmy się tak tego trzymać, to czemu nie zrobić równe pensje w całej Europie czy w całym świecie dla pracowników tej samej firmy?
No, ale pana wypowiedź skłania mnie, czy prowokuje do zadania sobie takiego pytania. Ciekawe, czy na przykład ta firma, której pracownik na początku zadzwonił, która ma oddział i w Poznaniu, i w Pile, ciekawe, czy ta firma, ustalając zarobki, analizuje koszty życia w Pile i koszty życia w Poznaniu. To tak zawieszam to pytanie.
Podejrzewam tak, no jeżeli mamy jakby wyższe pensje w dużym mieście, są one uzasadnione w tym, że są wyższe koszty, tak? No wiadomo, że to jest jakby w jakiś sposób uzasadnione. Także jeżeli średnia pensja na danym stanowisku, jakby dopasowujemy ją do danej miejscowości, no to też jakby średnia wynagrodzeń w Pile jest niższa niż w Poznaniu. Także tutaj jakby nie można patrzeć w jedną stronę tylko, tak, że mają być ujednolicone, to jest dobre. To jest tak mniej więcej, jakbyśmy mieli na wszystkich drogach jechać równą prędkością i czuli się dyskryminowani, bo po drodze w mieście jeździmy 50, a w autostradzie 140. To jest mniej więcej ta sama sytuacja.
Dziękuję panu bardzo. Czyli pan mówi, że to różnicowanie zarobków w obrębie jednej firmy na tych samych stanowiskach pracy ma sens. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, Bogdan się kłania.
Dzień dobry, panie Bogdanie.
Gminy tutaj, niedaleko koła. Więc proszę pana, pan pytał, czy firmy szanują pracowników.
Tak,
pytałem. To jest pierwsza. Panie, nie szanują, bo ja na własnej skórze mam wnuków, dzieci pracują w jednej, drugiej, trzeciej firmie. No już tylko powiem meblowej, tam innych, nie będę im reklamy robił. Przychodzi pracownik do pracy, czy tam idzie prezes, mówi pracownik, dzień dobry, to on się w drugą stronę obraca, nawet nie spojrzy. Przychodzi prezes na dział, nawet po całym aktywie nie powie. Przechodzi, nie mówi, o tak szanują. A zarobki to takie dawają, bo sobie to wiedzą, jakie dać. Mój syn pracuje na tym dziale, proszę pana, ciężką ma pracę, najniższą krajową. I to, co jeszcze rząd wynegocjował, to oni na to nie patrzą. Mówi, że swoje, my swoje. My się patrzymy, jakie produkcje sprzedawamy. I więc, proszę pana, to jest jedna czy druga firma. Oni nie szanują pracownika. Mój wnucze, albo jeszcze rząd się chwali, że bezrobocie spada. W tej firmie, co mój syn pracuje, 70 zwolnili pracowników. W drugiej, to zakłada mięsny, zwolnili 80. Nawet mój wnuczek padł też ofiarą. Zwolnili go. Najniższe krajowe dawają i jeszcze nie takie, jak rząd wynegocjował. I więc, proszę pana, taki szacunek, bo kiedyś, panie, ja w dawnych czasach, pan to nie pamięta, ja pracowałem w latach 50., 60., 70. za komunę. Przyszło się do firmy, nawet czy do ceramiki w kole, czy do fajansów, czy w zakładach mięsnych, jak to Niemcy wybudowali. Szacunek był dla robotnika. Tam, panie, przyszedł kierownik czy dyrektor, przywitał się, mówi, co dzisiaj produkujemy? Ano, ja idę na ten dział. To był szacunek, a dzisiaj to się nie liczą. Czy to szwaby, czy tam żabojady, to się nie liczą. Tak samo jak się liczą, jak jeżdżą do Niemiec, czy do Francji. Tam się nie liczą.
Dziękuję panu bardzo.
Pan posłucha, druga sprawa.
Bo słuchacz kolejny czeka.
Niech się rząd nie chwali, że jest bezrobocie, bo bezrobocie rośnie, a my się chwali, bo dużo wyjechało na truskarki do Francji, do Anglii ludzi, a tylko to zostali nieroby, co dostawają duże te 500 i zimne postrzegali. To jest produkcje dzieci prowadzą. To o tych to się dba.
Dziękuję panu bardzo. Proszę państwa, kolejny słuchacz na antenie. Jak widzimy, dostaje się pracodawcom i francuskim, i polskim, i niemieckim, więc wynikałoby z tego, że u nas się źle pracuje. Chyba że pan kolejny słuchacz się z tym nie zgodzi. Dzień dobry, halo?
No tak, właśnie mam trochę inne zdanie. Nie, na pewno nie przeczę, że część racji jest, ale oceniamy w ten sposób, to jest tragedia. I taka pani tu się też wypowiadała na temat, opiniowała wręcz. No to ja rozumiem, że można wnioski wyciągać, natomiast nie powinno się aż tak opiniować, bo to jest już propaganda. Natomiast mi chodzi o temat związany z tym, który jest poruszany. Natomiast o przygotowanie pracowników, bo wszyscy psioczą na pracodawców i a fachowość pracowników no jest mierna. Nie mówię w zakładach zamkniętych, ale szczególnie w usługowych. Nawet w sklepach, jak człowiek chce się dowiedzieć w jakimś centrum, to rzadko spotyka się ludzi, którzy są przygotowani, żeby zaoferować cokolwiek klientowi. I takie same przygotowanie jest w pracowników do wykonywania swoich obowiązków czy zawodu, powiedzmy. W budowlance to szczególnie widać, jaka jest mierny poziom wiedzy. Mhm. I to ja wiem, że każdy ciągnie w swoją stronę. No oczywiście, bo tak to jest skonstruowane, ale naprawdę najpierw trzeba coś wiedzieć, reprezentować.
Umieć.
A później mieć pretensje.
Dziękuję panu bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję uprzejmie. Taka uwaga, a więc szpileczka też kłująca pracowników. W Polsce brakuje dyskusji o pracy, o jej społecznej roli i etosie, mówi profesor Anna Musiała z Wydziału Prawa i Administracji UAM.
Niechętnie rozmawiamy o pracy. Praca stała się elementem rynku, więc o czym tu rozmawiać? No o tym, kto ile komu zapłaci i właśnie ile zapłaci pracodawca za daną pracę i to wszystko. W momencie, kiedy my jej nie postrzegamy społecznie, ona nie ma tego ładunku społecznego i tym samym nie wywołuje takich emocji, dlatego że te emocje są bardzo mocno zakopane. My o pracy w zasadzie nie mówimy, ponieważ praca to jest tak jak kupno samochodu, czy kupno jakiegoś innego przedmiotu, ale to jest efekt dorobku tych 30 lat. Ja myślę, że my musimy przede wszystkim zmienić sposób nauczania prawa pracy. Przede wszystkim ta zmiana musi nastąpić w głowach naukowców, którzy ciągle jeszcze mówią o pracy jako o zasobach, jako o przedmiocie umowy zobowiązaniowej, zobowiązania wzajemnego, o stronach pracownika, pracodawcy jako kontrahentach. Dopóki tutaj od środowiska naukowego nie nastąpi zmiana, no to trudno mówić, żeby taka zmiana była w społeczeństwie, dlatego że osoby, które są nauczane prawa pracy, one są właśnie w tym duchu formatowane, a później stają się pracownikami, pracodawcami i tematy takie jak etos pracy, wspólnota pracy po prostu nie istnieją. A jeżeli one nie istnieją, no to nie będzie debaty społecznej, bo nikt właściwie niespecjalnie chce się odważyć mówić o etosie pracy, bo to brzmi staroświecko, niemodnie.
Tak jest. I kolejny słuchacz dodzwonił się do nas. Witam, dzień dobry panu. Halo? Halo, halo?
Można już?
Można, proszę.
Pana zarobki tak ogólnie to jest najniższa krajowa i to po prostu nic nie zmienia. A po drugie pracodawca po prostu płaci pod stołem tego, a wszystko jest najniższe. Pytam w przyszłości, jakie emerytury, kto się wykaże, to płaci. Tym się rząd nie zajmie. Wszyscy wiedzą, że jest taka sytuacja. Wnet by takiego gościa trafili. I o co chodzi? Jest pozwolenie na to? To jest nie okej. Wszędzie najniższe, jakie są.
Dziękuję panu bardzo. Z trudem pan do nas dotarł, bo były jakieś przerwy w łączności. Na pewno gorzka uwaga. Proszę państwa, te gorzkie uwagi mogą świadczyć o tym, że może jednak warto działać w związkach zawodowych i o swoje się upominać. Podejście do pracy i praw pracowniczych warunkuje nasza historia, zwłaszcza druga połowa XX wieku. Tak też jest w podejściu Polaków do związków zawodowych, uważa socjolog Krzysztof Bondyra.
Firmy, które funkcjonują od lat 90. i już nie działają w tak wielkiej skali, gdzie w okresie PRL-u wiele tysięcy zatrudnionych w jednym przedsiębiorstwie organizowało się w związki zawodowe. Tutaj tradycja Solidarności oczywiście się kłania. Natomiast przyczyną także, którą należy wskazać, jest to, że generalnie w Polsce mamy tendencję na tle krajów Europy Zachodniej do niższej aktywności obywatelskiej, mniej angażujemy się w stowarzyszenia, organizacje pozarządowe. Pokłosiem tego wygląda na to jest również nasza niższa aktywność w związkach zawodowych.
Przypadek McDonald'sa w Poznaniu pokazuje, że związki zawodowe są potrzebne, bo są oczywistą częścią demokratycznego społeczeństwa, dodaje Krzysztof Bondyra, socjolog.
To, że nie wykorzystujemy w wystarczającym stopniu takich form organizacyjnych, nie znaczy, że w ogóle tego nie robimy, prawda? I z tego punktu widzenia raptem okazuje się, że formuła związków zawodowych staje się potrzebna. Wielu ludzi po okresie dominacji takiego przeświadczenia, że liczy się tylko przedsiębiorczość i że tu rynek wszystkie, także te relacje społeczne na linii pracownicy-pracodawcy reguluje, okazuje się, że zaczynają korzystać i te przykłady pokazują bardziej świadomie z tego narzędzia, jakim jest związek zawodowy do tego, żeby regulować relacje pracownicy-pracodawcy. Pamiętajmy, że mamy mniejszy poziom bezrobocia, co też przyczynia się do tego, że jesteśmy jako pracownicy bardziej świadomi swoich praw, a nie tylko za wszelką cenę staramy się zdobyć zatrudnienie. Natomiast to jest oczywiście pozytywne zjawisko. że tak powiem, cywilizowania tych relacji pracowniczych.
Dla 19-letniego Grzegorza Szczerskiego, działacza z fast foodowej sieci Związek Solidarność, był pojęciem z książek do historii. Teraz powstanie związku jest jego ważnym osobistym doświadczeniem.
Ja po prostu liczę, że to da siłę innym osobom pracującym w McDonaldzie. Liczę, że powstaną w innych McDonaldach związki zawodowe, że ludzie zaczną walczyć o swoje prawa, że nie będzie już podejścia do pracownika w stylu, jeżeli on przedstawia jakiś problem, to należy go zwolnić. Liczę, że po prostu będzie większy dialog pomiędzy pracodawcami a pracobiorcami. Liczę na to, że to po prostu będzie taki malutki kamyczek, który może kogoś przekona do tego, że warto jednak zawalczyć o swoje, nawet w takim miejscu, z którym nie wiąże swojej przyszłości, ale na przykład chce spędzić tam 2 czy 3 lata, to zamiast tych 2 czy 3 lat spędzać za 300 zł miesięcznie, chcę, żeby ta osoba mogła ciągle uznać, że może zawalczyć o swoje i zarabiać trochę więcej, czuć się trochę lepiej w tej pracy, ponieważ często w takich miejscach nie jest zbyt dobra atmosfera. Liczę, że dzięki mnie stanie się po prostu świat troszeczkę lepszy, chociaż minimalnie.
No bo co? Panu Grzegorzowi życzymy powodzenia. Filozof Kimberly Balcer-Jarai o związkach zawodowych napisał tak. Związki zawodowe zmieniły postrzeganie praw człowieka w miejscu pracy, a także znaczenia samej pracy. Wcześniej robotników nieludzko wykorzystywano, traktowano jak własność i opłacano tak marnie, że nie byli w stanie utrzymać rodziny. Korzyści z działalności związków zawodowych odnoszą także konsumenci, bo mogą poznać rzeczywiste koszty produkcji i wartość towarów. Dziękuję Państwu za uwagę. Dzisiaj, przypomnę, obchodzimy rocznicę wypadków poznańskich, tak nazwała to komunistyczna propaganda, a my mówimy o powstaniu poznańskim, o poznańskim czerwcu i też o czarnym czwartku. Dziękuję za uwagę. Rafał Regulski, Radio Poznań, i Paweł Krytkowski z Państwem zostaje.